Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju.
Panika, proszę pana.
Jeszcze nie, na razie w takim zakresie dobrym moim zdaniem. Sprężenie. Panika to już jak ludzie bez rozumu po prostu ganiają po ulicach, wybijają szyby, wydzierają sobie paczkę ryżu z ręki i uciekają. To wtedy to jest panika i tego oczywiście się boimy. Nie chcielibyśmy, żeby takie zaburzenia społeczne nastąpiły. Natomiast takie dobre sprzężenie jest pozytywne, tylko niestety obserwuję, że lewica w Polsce przyjęła kompletnie niemerytoryczną postawę. Wszystko jest niedobrze, krytykujemy rząd, będzie jeszcze gorzej. Natomiast rząd w związku z tym, czy tam prawica, przyjmuje taką pozycję też bezrozumową, że lewica nie ma racji, to ja w takim razie bez maski będę chodził, bo to wszystko tam opowiadają głupoty. No żadna z tych postaw nie jest roztropna.
Panie Wojciechu, oczywiście wszyscy się domyślili, że chodzi o koronawirusa, ale ja twierdzę, panie Wojciechu, że zaczęła się panika wśród rządzących, wśród tych, którzy aspirują na przykład do urzędu prezydenta po raz drugi, czyli prezydent Andrzej Duda i inni ważni ministrowie, bo proszę pana, jak za komuny, codziennie jakieś zwołują zebrania, wie pan, jak nie wiedzieli co robić za dawnych czasów, to zwoływali egzekutywy albo inne zebranie i teraz to samo się dzieje.
Zebranie powinno trwać bez przerwy, powinni się przespać niektórzy z nich, a inni są w tym czasie w pracy, no to powinna być ciągła działalność, żebyśmy nie pochorowali się.
Panie Wojciechu, jednego dnia w Senacie odbyła się dyskusja na temat koronawirusa, zaproszeni są specjaliści. A prezydent występuje z wnioskiem, żeby zwołać posiedzenie Sejmu w tej samej sprawie. Powinni skoordynować chyba ruchy, proszę pana. I teraz ci posłowie dostają na to posiedzenie wezwanie na poniedziałek,
tak,
miniony. SMS otrzymują. Uwaga, pilne posiedzenie Komisji Zdrowia odbędzie się w dniu 2 marca bieżącego roku, poniedziałek o godzinie 8.45. To posiedzenie Komisji Zdrowia przed nagle zwołanym posiedzeniem Sejmu, proszę pana.
Tak.
I na tym posiedzeniu Komisji Zdrowia nagle rozpatrywać mają projekt 38-stronicowy ustawy specjalnej, która opisuje prawne sytuacje, w której stan epidemii wystąpi w takich rozmiarach, gdy przekroczy możliwości działania właściwych organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego. Wczytali
tak
się specjaliści w ten projekt ustawy. Nawet pana by, panie Wojciechu, mogli, że tak powiem, w kamasze prawie wziąć, jakby komuś się to spodobało z powodu podejrzenia, że koronawirus gdzieś się pokazuje.
Proszę pana, dobrze, że zwołali. 10 godzin na przeczytanie 38 stron to jest bardzo dużo czasu. Ustawa chyba niepotrzebna zupełnie. W takiej sytuacji powinien premier na zlecenie prezydenta rządzić dekretami zgodnie z konstytucyjnym zapisem o stanie wyjątkowym. Jeżeli jest zagrożenie niekoniecznie wojenne, tylko zagrożenie bezpieczeństwa obywateli, jakieś wyjątkowe właśnie, to na czas ograniczony, tam do 90 dni, wprowadza się stan wyjątkowy i wtedy rządzi, nie wchodziłem w szczegóły, bo się nie znam na tym, ale rządzi, zakładam, premier. I rządzi w taki sposób, że część praw obywatelskich jest ograniczona. W stanie wojennym to przeżyliśmy. To było wtedy zbudowane przeciwko narodowi polskiemu, a tutaj mogło być zbudowane celem ratowania się przed pandemią. I pańskie prawa są ograniczone. Jak pan ma zakaźną chorobę, to one są już teraz ograniczone zgodnie z przepisami szpitalnymi.
Oczywiście.
Jest pan
oczywiście
w izolatce. Niepotrzebna jest moim zdaniem osobna ustawa na to. Wydaje mi się, że mogliby się spotkać celem ogłoszenia stanu wyjątkowego, muszą wtedy parlamentowi przedstawić ważne powody i parlament się zgadza na ogłoszenie stanu wyjątkowego, bo ocenia, że stan jest wyjątkowy, cała lewica mówi, że jest wyjątkowy i że już jest na wszystko za późno, no to tym bardziej mogliby ogłosić stan wyjątkowy i dać premierowi swobodę działania. Inne rzeczy zawieszamy wtedy na haku. Przestajemy się zajmować budowaniem autostrady. Zajmujemy się tylko tym problemem przez 90 dni.
Wydaje mi się, że zgodził się pan ze mną, panie Wojciechu, bo to są ruchy takie chaotyczne. No,
są.
Nie mówię o kosztach takiego posiedzenia zwołanego w trybie nadzwyczajnym. Prawie 1 300 000 złotych kosztuje to posiedzenie. A to nieprzygotowane w ogóle, proszę pana, jest. No i ja sądzę, że takie właśnie nadzwyczajne posiedzenie może spowodować to, że ludzie dojdą do wniosku, że no, dzieje się coś tak złego, że nadzwyczajne posiedzenie Sejmu się odbywa.
Proszę pana, ale ono powinno być nadzwyczajne. Owszem, tu akurat jestem za nadzwyczajnym posiedzeniem, tylko w innej sprawie. Nie w sprawie napisanych 38 stron na szybko, na kolanie, co komu do głowy przyszło, tylko w zupełnie innej sprawie. No, stan wyjątkowego zagrożenia zdrowotnego zwołujemy i przychodzi premier z jedną kartą i mówi, co zrobi. No, czasowo zawieszam loty, jak złapiemy kogoś, kto wykazuje, to go do izolatki wkładamy, tak jak w każdym innym przypadku, i codziennie wieczorem minister zdrowia, czy który tam jest wyznaczony do tego, powinien, tak jak Kuroń o Kuroniówce raz w tygodniu mówił, to taki facet powinien mieć 5-minutowe, 8-minutowe wystąpienie do narodu z najnowszymi wiadomościami.
Ten koronawirus grasuje już dosyć długo. Znaczy,
tak, w Chinach, proszę pana, od listopada. I tam już była poważna sytuacja.
Proszę pana, i tutaj taka nagle u nas nadzwyczajna sytuacja, no przecież to można by przewidywać. Nie chcę tutaj potępiać w czabuł działań rządu, ale wydaje mi się, że troszeczkę z ręką w nocniku się obudzili w tej sprawie.
Tak, no ale nie bez powodu, bo przeniosę to panu do Ameryki. Kiedy Trump zamykał loty z Chinami w styczniu, to cała lewica, opozycja, która nie jest przy władzy, zaatakowała go, wszyscy demokraci, że jest ksenofob i coś tam jeszcze i że wykonuje niepotrzebne ruchy pozorne. Gdy tymczasem okazało się, że facet miał rację. W Polsce obudziliśmy się za późno, dlatego że... No, widzi pan coś, już mam w gardle. Obudziliśmy się późno, dlatego że Unia Europejska cała uspokaja. Oświadczenie Unii Europejskiej, nie zalecamy zamykania granic Schengen. Na granicy z Włochami i z kraj sąsiedni Austria. Też odbywa się ruch normalnie, bo nie chcemy psuć dochodów z wyjazdów turystycznych na narty. Wszystkie organa całego tego państwa, jakim jest Unia Europejska, nas uspokajają. To polska władza też żyła w letargu.
Ale nie uważa pan, że to taka jakaś dziwna sytuacja jest? Bo tak dzisiaj taką mapę zauważyłem, miejsc, zaznaczone tam były miejsca Europy, mapa, gdzie występuje ten wirus, a Polska taką enklawą jest, proszę pana, w środku.
No bo na razie nie znaleźliśmy żadnego przypadku, który jesteśmy palcem wskazać w stanie, że to jest rzeczywiście to. Minister opowiada o tym, że zamówiliśmy kolejne testy. Jakby odbywały się konferencje prasowe takie jak w Białym Domu, gdzie 30 dziennikarzy codziennie tam po prostu się kłębi na tej sali i co kilka godzin wychodzi albo rzecznik prasowy, albo odpowiedni minister, nazwijmy to, który się daną sprawą zajmuje i informuje prasę na bieżąco. To dziennikarze mogliby na takie oświadczenie ministra z mównicy, że zamówiliśmy kolejne testy, może ktoś na tej sali, niezależnie od tego, czy z Gazety Wyborczej, czy z Gazety Polskiej, może by wpadł na pomysł zapytać, proszę pana, zamówiliście gdzie i kiedy będą? Bo zamówiliście, jeżeli zamówiliście na przykład w Chinach, gdzie się produkuje mnóstwo lekarstw, to się może okazać, że one będą, ale będą w maju. No niech nam pan powie, dobrze, że zamówiliście. Bardzo dobrze, że zamówiliście. Tylko ile tych testów zamówiliście?
I skuteczniejsze byłoby to od tego posiedzenia nadzwyczajnego Sejmu. Według prezydenta to o tyle informacji uzyskali Polacy, że teraz już są uspokojeni. Żeby nie iść w kierunku tych politycznych tutaj aspektów związanych z tym wirusem, nie wiem, czy pan słyszał, że polscy producenci spirytusu się cieszą.
Bo
w Japonii, proszę pana, wykupiono wszelką polską wódkę i spirytus do odkażania rąk.
Tak, proszę pana, dlatego że zabrakło środków odkażających i minister zdrowia znowu powiedział, że szpitale zostaną dofinansowane na zakup środków, że szkołę można zamknąć na jeden dzień, żeby ją zdezynfekować. Natomiast nie było konferencji prasowej, na której ktoś by wstał z Gazety Wyborczej albo z Gazety Polskiej i zapytał ministra, proszę pana, środki są przekazane, ale czy mamy środki dezynfekcyjne, żeby je kupić? Bo na Hawajach już nie ma. W Ameryce w Walmarcie pan nie kupi środków prostych, dezynfekujących ręce i tak dalej. I w Japonii pan nie kupi, zaczęli kupować wódkę, więc dobrze, że forsę pan przekierował, ale czy, tak, jest, ale czy jest gdzieś kupić? Czy ktoś to produkuje teraz jeszcze na bieżąco w Polsce?
Ale panie Wojciech, jak jakiś biznesmen ma głowę do interesów, to może potężne pieniądze zarobić w takim czasie.
Proszę pana, na każdej wojnie zarabiali, czytał pan lalkę, na czym się dorobił główny bohater, na dostarczaniu mundurów na wojnę krymską, czy na jakąś taką, wspominam tę lekturę szkolną, więc rzeczywiście na wojnie różne osoby się dorabiają.
No, ale pan w niebezpieczeństwie też jest większym ode mnie, proszę pana. Bo pan idzie do kościoła i pan tam w kropielnicy wodę święconą moczy sobie palce, a tam, proszę pana, czyhają wirusy różne i w ogóle mnóstwo ludzi się spotyka w kościele, tak, przekazują sobie znak pokoju, no to proszę pana, niebezpieczeństwo, takie imprezy masowe zawieszone są, a w kościołach co?
Proszę pana, ze smutkiem stwierdzam, że idiotyczne było zarządzenie episkopatu, nie wiem czy zalecenie, czy oświadczenie, bo się nie wczytałem w prawo kościelne, jak to działa. Czy zostało to przesunięte do roztropności lokalnych biskupów, czy jak, ale ogólnie episkopat powiedział, że nagle zaleca przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, a jednocześnie nie powiedział, żeby zawiesić przekazywanie sobie znaku pokoju. Czyli najpierw wszyscy się, pan nam przeniechodzi, to pan nie wie, znak pokoju jest najpierw, przekazują sobie rączki brudne nawzajem, zarażają tak się, a potem episkopat wymyślił, że będzie bardziej zdrowe, jak oni będą przyjmowali komunię na łapę. No, to jest absurdalny pomysł. Poza tym, że aspekty religijne mógłbym omawiać, ale to nie z panem, że to jest świętokradcze, moim zdaniem, przyjmowanie na rękę. Higienicznie patrząc na to, na brudną łapę, którą przed chwilą podałem 5 osobom dookoła siebie, to absurdalne. Przyjmowanie komunii na stojąco, kiedy jestem twarzą w twarz z księdzem. Bardzo powszechne w Polsce. Powinniśmy wrócić do przyjmowania na kolanach po staremu, wtedy, jeżeli ja mam wirusa, to mam twarz na wysokości brzucha księdza, a nie jego twarzy.
No, jeżeli się zbiera w kościele, no na przykład tutaj u mnie w mojej wsi, no, powiedzmy sobie około 300-400 osób na mszy,
no, i?
No to skąd my wiemy, że któraś z nich nie jest chora, proszę pana? Skąd wiedzą ci pozostali?
Znikąd nie wiemy.
No więc właśnie, ale mecze są odwoływane, bez publiczności się odbywają na przykład mecze, jakieś tam zawody odwołane.
No dobra,
jakieś,
ale pan chce teraz odwołać mszę, to niech pan odwoła.
No ja nie wiem.
Autobusy z Kretomina do Koszalina, bo w autobusie ludzie stoją tak samo gęsto jak w kościele.
No to czyli to są, panie Wojciechu, takie mydlenie oczu, że na przykład mecz się odbywa, piłkarze grają bez udziału publiczności, a msza się odbywa z udziałem publiczności.
Nie, moim zdaniem robimy co możemy. Niektóre rzeczy da się bez dużych negatywnych skutków społecznych zlikwidować. Ludzie i tak pewnie na mecz by nie przyszli, więc zamiast sprzedawać 13% biletów, lepiej machnąć ręką i zrobić te rozgrywki, jeżeli musimy, spotyka się 11 na boisku. Publiczności nie ma. Robimy co możemy, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Wszystkiego nie zrobimy, bo się nie da. W szpitalu też się spotyka masa ludzi, gęsto ułożonych na łóżkach i zarażają się jeden od drugiego. No ale wybieramy to zagrożenie. To jest koszt, który płacimy. Zagęszczenie chorych ludzi w jednym miejscu, no ale za cenę tego, że mają zagęszczony dostęp do lekarza.
Sprawa będzie się rozwijać. Przypuszczam, że jeszcze o koronawirusie mówić będziemy, panie Wojciechu. To dzisiaj jeszcze tylko jedna sprawa i krótko, ale to dotyczy pana stron, więc z przyjemnością panu przesłałem tę notatkę. Proszę pana, na Kaszubach co prawda się rzecz dzieje, ale Kociewie, Kaszuby, no to tutaj akurat się zazębia.
Proszę pana, akurat my mamy kwarantannę i Kaszubi z Kociewiakami se nie podają ręki, nie całują się, nie żenią się, nie spotykają się we wspólnych kościołach. Ogólnie stronimy od tego wirusa, jak
ale
są Kaszubi.
Informacja obiegła całą Polskę. Chrystus wygrywa z demonami na Kaszubach, jest tytuł tej notatki, którą panu przesłałem. Mhm. Okazuje się, proszę pana, że w gminie Linia, tak się nazywa ta miejscowość, a tutaj chodzi także o Osieki, proszę pana, Sianów, jeszcze kilka innych miejscowości, wystawiono takie no, rzeźby, tak chyba bym to określił, które przedstawiały no, bożków kaszubskich. No i się wzburzyli katolicy, że to świętokradztwo.
Tak, i proszę pana, no jeżeli mamy demokrację...
Między innymi w Osieku, w sołectwie Osiek, a Osiek to... Kiedyś pana miejscowość.
Nie. To było sołectwo Osiek, inny Osiek. Osieków jest 27 chyba w Polsce. Aha. Mój jest gmina Osiek, to nie u mnie. I mój jest na Kociewiu, nie
pana, pana jest koło Pelplina, tak, koło Gniewu. Chyba,
tak, i u nas nie ma demonów kaszubskich, bo byśmy je sami sobie poprzewracali po cichu i wyrzucili do jeziora
ale
po porąbaniu.
Ale co to przeszkadza, panie Wojciechu?
Proszę pana,
co to przeszkadza?
No? Osobie religijnej demoniczne obrazy przeszkadzają, bo my mamy wiarę w to, że istnieją anioły upadłe, które szkodzą człowiekowi, demony, i istnieją te dobre anioły, które człowieka chronią. Wierzymy w takie byty istniejące. I niebezpiecznie jest się wystawiać na obecność demonów.
Ale Wojciechu, ale to wy jesteście dziwni ludzie, no bo proszę pana, jest rzeźbiarz wiejski, bierze kawałek tak pniocka, proszę pana, lipowego i wyrzeźbił jakąś postać, no nie wiem, on to nazywa bożkiem. No i wy już sądzicie, że w tym bożku to siedzi demon, diabeł i
tak,
może wam
w niektórych obrazach może tak właśnie być. I kiedy Józef wywoził na osiołku Maryję z młodym Jezuskiem do Egiptu, to kiedy wjeżdżali do Egiptu, uciekając przed Herodem, przewracały się i pękały obeliski demonów. Chce pan teraz w naszą wiarę podważać? No my tak wierzymy i pan się
nie
musi...
Nie chcę podważać, panie Wojciechu,
no
ale...
No i teraz uwaga, ciąg dalszy. W demokracji w danej gminie przegłosowali katolicy tych, którzy chcieli utrzymanie demonicznych rzeźb na szlakach w lesie. No i w demokracji musi się pan zgodzić, że przegłosowali. Jak wygracie wybory wy, to będziecie stawiać te demony z powrotem.
No dobrze, ale panie Wojciechu, to pan nie odmawia mi prawa chyba do tego, żebym z lekka sceptycznie podchodził do takiego waszego podejścia, do czegoś, co zostało wyrzeźbione w drewnie i przedstawia jakiegoś bożka sprzed tam...
Ja panu nie odmawiam żadnego, żadnego prawa. Mogę się pochylić nad panem z litością, że pan nie wierzy w to, że to jest demon. I nawet powiem panu, to jest bezpieczniejsza postawa, bo jakby pan wierzył i mu cześć oddawał na przykład w taki sposób, że go pan ustawi i chodzi pan tam na spacery, no to już pan wtedy się pakuje w niebezpieczeństwo w mojej ocenie. Pan nie wierzy, to pan w ogóle nawet nie czuje, na czym ta sprawa polega. Natomiast my wierzymy, że to jest bezpośrednie zagrożenie duchowe, jeżeli takie rzeźby stoją w naszym pobliżu i chcemy je posprzątać i stosujemy metodę demokratyczną. Zostało przegłosowane, paszły won.
Tak, panie Wojciechu, tylko tutaj jeszcze opisane jest, jak to się działo, dochodzenie do tej demokracji. W większości, proszę pana, krzyk. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, wyznaje Bogusława Engelbert, wójt gminy Linia, po wiejskim spotkaniu, podczas którego głosowano nad usunięciem z gminy rzeźb przedstawiających mitologiczne kaszubskie demony.
To jest oświadczenie jednej pani, która nigdy w życiu nie widziała takiego krzyku jeszcze. Inne osoby może oceniłyby to samo zebranie inaczej. No mamy jedno źródło, pani była oburzona i wyszła, tak jak kilka innych osób, bo im się krzyki nie podobały. W porządku, w demokracji można się wstrzymać od głosu poprzez wyjście z sali i nieoddawanie głosu.
Ja użyję określenia, którego pan używał, panie Wojciechu. Według mnie to ciemnogród, a według pana światłość.
Według,
że tak to nazwę,
wie pan co, nie widziałem tych bożków, ale ogólnie mi się podoba usuwanie takich rzeczy z przestrzeni publicznej, tak samo jak pomników komunistycznych. 12% populacji Polski, ciągle jeszcze tych wszystkich pracowników resortu za czasów komunistycznych, tych ubeków wszystkich, oni przeżywają rozterki, jeżeli się usuwa pomniki komunistyczne.
Dobrze. Czyli sądzi pan, że jakby się zebrała społeczność jakiejś miejscowości, gdzie jest pomnik na przykład Jana Pawła II i przegłosowaliby, że nie chcą tego pomnika, to go zlikwidować.
Proszę pana, to jest właśnie słabość demokracji. Ja dlatego optuję od lat w rozmowach z panem przeciw demokracji, a za systemem republikańskim. Nie chodzi o republikanów amerykańskich, tylko o koncepcję republiki. Republika, czyli rzecz wspólna. W Polsce mieliśmy Republikę Szlachecką i Polska była wspólną własnością szlachty. Wtedy był podział klasowy, reszta nie miała nic do gadania, szlachta. To była rzeczywiście republika. W tej chwili mamy demokrację. Polska nie jest własnością wspólną, tylko w demokratyczny sposób większość zwycięża coś i wtedy większość zarządza. Polska jest wtedy czasowo własnością tej większości. I wtedy taka większość może usunąć pomnik Jana Pawła II, jeżeli wygrała. To jest słabość demokracji. W republice z kolei wszyscy mają równe prawa. Rzeczpospolita, res publica, rzecz wspólna. Większość nie ma innych praw niż mniejszość, tylko każdy osobiście ma takie same prawa. To jest inna konstrukcja, musielibyśmy osobną audycję o tym zrobić.
Oczywiście.
Więc w demokracji rzeczywiście jest tak, bo się tak dogadaliśmy, że można przegłosować usunięcie pomnika Jana Pawła II i mnie w takim układzie, będącym w mniejszości byłbym wtedy, by się to nie podobało, ale przegrywam w demokracji i moje prawa nie mają wtedy znaczenia.
Ja uważam, że źle się stało na tych Kaszubach, że usunięto, to były atrakcje turystyczne, nikomu nie szkodziło, a ktoś sobie wymyślił.
No ale proszę pana, jeżeli ja uważam gorąco, że szkodziły, no to robię dobro po mojemu i przegłosowaliśmy i większość uważała, że to są szkodliwe rzeźby. No i kazała je usunąć.
Zostajemy przy swoim zdaniu. Dziś musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.